Co tu dużo mówić? Uprowadzenie prezydenta Maduro to sytuacja bez precedensu. Pogwałcenie wszelkich norm międzynarodowych. To nie był klasyczny dyktator. Opozycja istniała i to taka nie marionetkowa, ale zajadła. Były wybory, była demokracja. Fakt, w trybie demokracji walczącej. Ale jak zwykli mawiać najstarsi górale ze wzgórz Golan, był chłop, nie ma chłopa. A w obecnych okolicznościach przyrody powinno nas interesować tylko jedno pytanie.
Kto mnie pójdzie?
Bo właśnie od tego, od pytania, kto przejmie władzę po Maduro, zaczyna się dużo ciekawsza historia. Więc zapraszam. Witam was. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Wszyscy jesteście tego świadomi. I może się okazać, że w momencie publikacji, kiedy ja się będę produkował i snuł scenariusze...
Ale kto mnie podnie...
Wy już tę cwaną gapę poznacie. Opcja pierwsza, wiceprezydent Wenezueli. Donald Trump podczas konferencji specjalnej dawał do zrozumienia, że kanał jest otwarty. Chodzi o Delcy Rodriguez, namaszczoną przez Maduro, świeżo po zaprzysiężeniu. A już słyszymy, że Marco nad nią pracuje.
Wspomniał pan też o wiceprezydent Wenezueli. Czy zamierza pan współpracować z wiceprezydent Wenezueli? Jak pan widzi te relacje?
Rozumiem, że została właśnie zaprzysiężona, ale, jak państwo wiedzą, została wybrana przez Maduro. Marco zajmuje się tym bezpośrednio. Właśnie rozmawiał z nią i w gruncie rzeczy jest ona gotowa zrobić to, co uznajemy za konieczne.
Chociaż z ostatniej konferencji Rodriguez trudno było wyczytać ten entuzjazm do współpracy. Raczej padały słowa o sionistach, ataku na kraj, pełnej mobilizacji, w tym, że Maduro jest nadal prawowitym prezydentem.
Rządy na całym świecie są w szoku, że to właśnie Boliwariańska Republika Wenezueli stała się ofiarą i celem takiego ataku. Ataku, który, nie mam wątpliwości, ma charakter sionistyczny. To wstyd, jak pisał nasz wyzwoliciel ojciec w liście z Jamajki. Zerwano zasłonę, zobaczyliśmy światło. A teraz ktoś chce znowu wepchnąć nas w ciemność. Kajdany pękły. Jesteśmy wolni, a nasi wrogowie chcą ponownie zrobić z nas niewolników. Jeśli jest coś absolutnie jasnego dla narodu wenezuelskiego i dla tego kraju, to to, że nigdy więcej niewolnikami nie będziemy. Cała Wenezuela się mobilizuje, a dekret, który podpisał już prezydent Maduro, jedyny prezydent Wenezueli, jest jasny. W tym kraju jest tylko jeden prezydent. Nazywa się Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro.
Jeżeli to była gra na dwa fronty, to brawo za zdolności aktorskie. Nadaje się na prezydenta. Chociaż krążą ploty, że kobieta siedzi już w Moskwie. Jedno drugiego nie wyklucza. Fakty są takie, że 3 stycznia doszło do spotkania w jej biurze z Władimirem Padrino Lopezem. Takie wenezuelskie stare kikuty. Człowiekiem, który pamięta jeszcze poprzednią ekipę. I od lat siedzi w samym jądrze układu. Jako szara eminencja od wojska i służb. To taki człowiek, który nie musi pokrzykiwać w mediach, a i tak go wszyscy słyszą. I co ciekawe, na tych ujęciach wygląda na wyraźnie zadowolonego. Taki uśmiech kogoś, kto wie, że utrzyma wpływy mimo zmiany mądrości etapu. Póki co, to całe towarzystwo ma czas, aby dostosować się do demokratycznych zaleceń. A jeśli nie, to demokracja ma przylecieć na dłużej.
Czy to, że USA prowadzą ten kraj, oznacza, że amerykańskie wojska będą na miejscu? Jak to ma wyglądać?
Wszyscy mówią boots on the ground, żołnierze na ziemi. Nie boimy się boots on the ground. jeśli będzie trzeba. Wczoraj w nocy mieliśmy żołnierzy na miejscu, na bardzo wysokim poziomie. I szczerze, nie boimy się tego. Nie mamy problemu, żeby to powiedzieć. Ale dopilnujemy, żeby ten kraj był prowadzony właściwie. Nie robimy tego na próżno. To był bardzo niebezpieczny atak. Taki, który mógł się skończyć naprawdę źle. Wczoraj mogliśmy stracić wielu ludzi. Mogliśmy stracić dużo prestiżu. Mogliśmy stracić mnóstwo sprzętu. Mogliśmy stracić naprawdę dużo, więc dopilnujemy, żeby wszystko było zrobione jak należy. Jesteśmy tam teraz. I jeśli będzie trzeba, jesteśmy gotowi wejść ponownie.
I tutaj pojawia się Maria Corina Machado, wieloletnia twarz opozycji, dobrze rozpoznawalna na Zachodzie. Uczestniczka elitarnych sieci edukacyjnych i politycznych. Od Yale World Fellows po Young Global Leaders, wujaszka Klausa, podobno z pierwszorzędnymi korzeniami, która jeśli tylko dać jej szansę, to od razu otworzyłaby ambasadę w Jerozolimie.
Maria Corina Machado, dziękuję. Dziękuję bardzo za ten wywiad.
Dziękuję. Będziemy w kontakcie. Obiecuję, że pewnego dnia będziemy mieć bliskie relacje między Wenezuelą a Izraelem. Wierzę w to i mogę to dziś ogłosić. Mój rząd przeniesie ambasadę Izraela do Jerozolimy. Będzie to część naszego wsparcia dla państwa Izrael.
Wow, jeśli Bóg pozwoli. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Ale wygląda na to, że Trump mówi nie.
Och, myślę, że byłoby jej bardzo trudno zostać liderką. Nie ma poparcia ani autorytetu w kraju. To bardzo miła kobieta, ale po prostu nie cieszy się szacunkiem.
Chociaż myk jest tutaj taki, że Machado oficjalnie nawołuje do uznania prezydenta na uchodźstwie.
W sensie, opozycja utrzymuje, że Edmundo González Urrutia wygrał wybory. To trochę kasus Światłany Cichanowskiej z Białorusi.
Chodzi o Edmundo Gonzaleza Urrutia, kandydata zapasowego wystawionego po tym, jak Machado została zablokowana. Czyli z jej perspektywy na jedno by wyszło. No ale w końcu chodzi o demokrację. A Marco Rubio ma to spiąć demokratycznie, jak kiedyś Victoria Nuland u sąsiada. Chociaż paradoksalnie, tak wbrew demokratycznym konwenansom, Trump nawet nie kryje, że chodzi o ropę. Na konferencji prasowej mówił o tym, że amerykańskie podmioty zostały okradzione podczas przejmowania aktywów. Realny kontekst to fala nacjonalizacji państwowej. Historycznie państwowa kontrola ropy poprzez spółkę PDVSA od 1976, a potem kolejne przejęcia i wymuszanie zmiany kontraktów za Chaveza. Między innymi w latach 2000.
Nie mogliśmy im na to pozwolić. Nie mogliśmy puścić tego płazem. Wiecie, oni ukradli naszą ropę. My zbudowaliśmy tam cały ten przemysł, a oni po prostu go przejęli, jakbyśmy byli nikim. A mieliśmy prezydenta, który zdecydował, że nic z tym nie zrobi. Więc my coś z tym zrobiliśmy.
I od razu dorzucił część biznesową, ponieważ to nie jest tak, że amerykańskie koncerny naftowe się gniewają. Zostaną ponownie wpompowane miliardy, zostanie uruchomiona produkcja na dużą skalę i powrót na światowe rynki. Gdzieś tam potem ewentualnie drobna rekompensata.
Będziemy tym zarządzać razem z określoną grupą i dopilnujemy, żeby wszystko było prowadzone jak należy. Odbudujemy infrastrukturę naftową. To będzie kosztować miliardy dolarów. Zapłacą za to bezpośrednio firmy naftowe. Oczywiście zostaną im zwrócone koszty tego, co zrobią, ale to wszystko będzie rozliczone. I sprawimy, że ropa znów popłynie tak, jak powinna. Jak wiecie, dotychczasowy przepływ był minimalny. My jednak uruchomimy to właściwie.
Radek Pyfel nazwał tę strategię zabić kurczaka, aby zobaczyły to małpy. Ale pytanie, kim są te małpy? Choć odpowiedź jest raczej prosta. Wystarczy spojrzeć na foto. Prawda jest taka, że Ameryka operacyjnie leży najbliżej Stanów Zjednoczonych. I samo to daje Waszyngtonowi przewagę nad jakąkolwiek bratnią interwencją z Rosji czy Chin. Geografia wciąż ma znaczenie i dokładnie tak samo działa to w innych zapalnych punktach Azji czy Europy Wschodniej. Czyli zdążyliśmy już odpowiedzieć na pytanie ze wstępu. Czy trafnie? Nie wiem. Ale w tym miejscu warto też zadać drugie pytanie. Przecież ta 6-godzinna operacja w Wenezueli to w gruncie rzeczy modelowy odpowiednik zielonych ludzików na Krymie czy podczas pierwszej fazy Donbasu. Bez fanfar, bez flag na czołgach, za to z szybkim faktem dokonanym. Dlaczego teraz Donald Trump i wcześniej Władimir Putin potrafili rozegrać to na zimno, chirurgicznie, a z tak zwaną trzydniową operacją specjalną bujamy się czwarty rok. I tu dochodzimy do sedna. Przegniły, źle zorganizowany system polityczny obiektu zainteresowania to za mało. Potrzebny jest jeszcze czynnik ludzki, tak zwana ulica. Wyobraźcie sobie, że są badacze, którzy to wszystko policzyli. Jaki odsetek społeczeństwa musi być aktywnie zaangażowany, aby system zaczął się sypać lub był prawie że bezkosztowo przejęty? Erika Chenoweth i Maria Stefan, analizując kampanię oporu obywatelskiego z lat 1900-2006, spopularyzowały tezę znaną jako reguła 3,5%. Że gdy około 3,5% populacji, jakieś 8% dorosłych, bierze udział w aktywnym, masowym oporze, to władza zaczyna się sypać lub może zostać przejęta przez sprytnego, silniejszego gracza. Oczywiście dla pełności mojej tezy należy uznać, że te 8% dorosłych, którzy biorą aktywny udział, jest tylko wykwitem większych nastrojów społecznych. I dokładnie do tego nawiązywał Ehud Barak podczas wystąpienia w Chatham House, mówiąc o liczbowym progu, po którym zaczyna się robić niebezpiecznie dla rządzących.
Znam naszych ludzi i mamy na to nawet twarde, empiryczne dowody. 11 lat temu dwie badaczki, Erika Chenoweth i Maria Stefan, opublikowały w Kolumbii wyniki badań, w których przeanalizowały setki protestów obywatelskich z ostatnich ponad 100 lat, z okresu od 1900 do 2006 roku. Znalazły wspólny mianownik wszystkich tych protestów, które zakończyły się sukcesem. Aktywny udział, około 3,5% całej populacji, co w praktyce daje mniej więcej 8% dorosłych obywateli. Gdy ta grupa wytrwale i konsekwentnie prowadzi protesty, bojkoty, obywatelskie nieposłuszeństwo i podobne działania, rządy w końcu upadają albo kapituluje. I dokładnie te liczby, jak twierdzi, udało nam się już osiągnąć w mniej niż 3 miesiące. To znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Te badania zostały opublikowane pod tytułem Why Civil Resistance Works. Każdy może to sprawdzić. Dlatego jestem przekonany, że nam się uda. A cały ten proces, w pewnym sensie, osiągnął swój punkt kulminacyjny.
Tak w ramach ciekawostki, bo niektórym to mogło umknąć. W Ameryce Środkowej i Południowej rysuje się taki polityczno-gospodarczy blok w wersji soft. Isaac Accords, czyli taka latynoamerykańska próba zbudowania proizraelskiego pasa wpływów. Odpowiednik porozumień abrahamowych.
Będziemy również promować porozumienia Izaaka, oparte na fundamentach porozumień Abrahama, które przyniosły pokój na Bliskim Wschodzie. Porozumienia Izaaka mają na celu pogłębianie relacji między Izraelem a Ameryką Łacińską, rozwijanie współpracy narodowej w sektorach strategicznych oraz wzmacnianie więzi dyplomatycznych. Argentyna będzie krajem pionierskim w obronie i promowaniu tych porozumień, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest, aby wolny świat wspólnie stawił czoła zagrożeniom dla wolności, które ponownie próbują podnieść głowę.
W tym układzie pojawiają się Argentyna jako motor inicjatywy, Urugwaj, Panama, Kostaryka oraz oczywiście Izrael jako punkt odniesienia. Wenezuela zapewne również dołączy. To nie jest twardy sojusz jak NATO czy Unia Europejska, a raczej miękki odpowiednik BRICS. Więcej wspólnej, koszernej technologii, inwestycji, bezpieczeństwa cyfrowego, symboliki niż realnej geopolitycznej konfrontacji. Coś na dobry początek, jak kiedyś wspólnota węgla i stali. A czas na krojenie salami przyjdzie później. I wtedy w regionie przyjdzie czas na policzenie, kto jest kurą, a kto małpą. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie i porozglądajcie się. Na pewno ominął Was jakiś ciekawy temat. Wystarczy poklikać i pomyszkować. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, moralnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.